Wracamy do studia na Starym Mieście. Poranek Wnet w Lublinie. Robi się gorąco, nawet mój tablet, który wskazuje godzinę, jest dużym sukcesem godziny, mówi: schowaj mnie w cieniu, bo jest za gorąco, przegrzewam się. My też się powoli przegrzewamy, bo słońce praży, a niebo błękitne, bez ani jednej chmurki. W studiu jest Wojciech Górski, historyk, przewodnik po Lublinie. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry.
Gdzie my właściwie stoimy? Co to jest za miejsce dla historii i dziejów Rzeczypospolitej?
Jesteśmy na Rynku Lubelskim, w otoczeniu Trybunału, który pełnił funkcję wcześniej ratusza, a później jednocześnie i Trybunału, i ratusza, oraz kamienic Starego Miasta.
Zanim przejdziemy do kamienic, to powiedzmy, czym był Trybunał Koronny w Lublinie dla dziejów prawa i sądownictwa Rzeczypospolitej obojga narodów?
Trybunał Koronny był sądem powszechnym, ponieważ do czasu wyboru tych sędziów zwanych deputatami najwyższe wyroki ogłaszał król. I ponieważ Rzeczpospolita po Unii była ogromnym państwem liczącym prawie 1 000 000 km², było fizycznie niemożliwe objeżdżanie wszystkich miast i ogłaszanie wyroków. Dlatego też z inicjatywy szlachty, między innymi Jana Zamoyskiego, Jana Firleja, ustanowiono w Lublinie Trybunał.
Trybunał, tak. Gdzie tutaj się zjeżdżała szlachta z całej, tak, Małopolski, z całej Rusi Koronnej.
Tak, Trybunał był dla prowincji Małopolski. Po 12 latach do tej prowincji włączono Wołyń i dzisiejszą Ukrainę. Natomiast do Piotrkowa, dla Piotrkowa był Trybunał dla Wielkopolski, Mazowsza i Prus. Także paradoksalnie prowincja Małopolska była ileś razy większa od prowincji Wielkopolskiej. To mówię paradoksalnie w stosunku do nazwy. Tak,
tak jest. Powierzchnią, chociaż ludnością, to można by się spierać, być może nie więcej szlachty i nie więcej ludności mieszkało w Wielkopolsce, Mazowszu i w Prusiech. Jakie były procesy? Jak wyglądał taki proces? Jaki był najsławniejszy proces, który tutaj w tym ratuszu, a potem w gmachu Trybunału Koronnego się odbywał?
To wyglądało w ten sposób, że akurat sprawy rozpatrywano alfabetycznie według województw i jeśli sesja sądowa się przedłużała, to sprawy zamykano przed Bożym Narodzeniem. Generalnie sąd w Lublinie działał od Wielkanocy do października, później był przenoszony do Piotrkowa. Pierwsza sesja była nowego składu w Piotrkowie. Tam wybierano marszałka Trybunału spośród szlachty i prezydenta.
Kto zasiadał, kto był sędzią? Brać szlachecka, jak wybierano sędziów?
Otóż wybierano sędziów na sejmikach, tak jak posłów. I bardzo często deputaci rozpoczynali swoją karierę polityczną jako sędziowie. Ja, wożąc turystów swoimi busami elektrycznymi, nie mogę wjechać tutaj na Stare Miasto, jeżdżę koło pałaców magnackich i mówię, że wtedy sędziowie byli przykupni i niektórzy z ironią dopowiadają, tak jak teraz. To ja wtedy dopowiadam, ale wtedy sędziów wybierano.
A teraz takiej możliwości nie ma.
No i właśnie akurat wybierano na rok, były 4 lata przerwy i później kandydat mógł ponownie być wybrany. Także jeśli ktoś się dzisiaj powołuje na teorię Monteskiusza o trójpodziale władzy, ja zadaję pytanie, czy bezpośrednio wybierał jakiegoś sędziego. Ja mówię, że tyle lat żyję i jeszcze sędziego nie wybierałem, nie przypominam sobie. Ale wtedy wybierano.
A za Montesquieu, kiedy Montesquieu pisał swoją pracę
w XVIII wieku, tak.
Tak, o duchu, tak, praw, to albo był nominowany przez króla, albo tak jak w Rzeczypospolitej, tak, był wybierany przez obywateli, czyli przez szlachtę. Tutaj poza Trybunałem Koronnym, który zmienił swój kształt za...
Tak, w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego Dominik Merlini przebudował ten gmach. Ja chcę zwrócić uwagę, że akurat tu na Starym Mieście mamy jedyny obiekt w stylu klasycyzmu, natomiast Stare Miasto...
Przepiękne kamienice. Tak. Jaka była ich historia? To są oryginalne budynki, czy odbudowane?
Niewiele jest oryginalnych budynków. Generalnie Stare Miasto reprezentuje styl renesansowy i mamy tutaj przepiękną kamienicę konopniców z reliefami wzdłuż okien. One nazywają się po grecku hermy. I one są z początku XVII wieku. To jest jedyna. Tak, natomiast Stare Miasto było przebudowane w okresie powojennym i wcześniej w okresie przedwojennym. W 1935 roku powstała taka rada artystyczna, której zadaniem było przywrócenie renesansowego stylu miasta. W XIX wieku tutaj budowano balkony, które szpeciły wygląd miasta. Tutaj rosły drzewa na rynku. I ta komisja artystyczna w sposób taki dosyć brutalny egzekwowała te nowe porządki i jeśli ktoś się sprzeciwiał, był karany mandatami za środki z budżetu miasta, przez artystów z budżetu miasta wymuszano na właścicielach opłacenie tych wszystkich zadań. I początek mamy tutaj na kamienicy Klonowica. Te reliefy zostały wykonane przed wojną. I tutaj dobudowano do tej kamienicy konopniców jedno piętro z attyką w kształcie skrzydeł husarskich, ponieważ błędnie tę kamienicę przypisywano Sobieskim. Dalszą część, te, że tak powiem, te reliefy i attyki była wykonywana 10 lat po wojnie, z okazji 10-lecia PKWN, z inicjatywy Bieruta, który pochodził z Lubina. I mamy tutaj te reliefy nazywane niesłusznie z grafitami, bo to jest tynk wyrzeźbiony, a nie dwie warstwy tynku, jak to jest w klasycznym rozumieniu z grafita. Tak, i to jest wymalowane wewnątrz.
Jeżeli wyjdziemy poza Stare Miasto, to jeszcze znajdziemy, mamy zamek. Zamek, tak. Z którego oryginalnego kształtu niewiele się zachowało, ale są dwie części zamku, które są godne szczególnej uwagi.
Tak, zamek w dwóch encyklopediach naukowych PWN jest nazywany Zamkiem Królewskim. Ja z ironią dodaję, z czasów króla Aleksandra Romanowa. Zamek pełni funkcję więzienia, także nie może być nazywany Zamkiem Królewskim. Oryginalny Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego został zburzony przez Rakoczego w 1657 roku. W ciągu dwóch lat były trzy najazdy. Najpierw najazd moskiewsko-kozacki, później szwedzki, później węgierski. I dopiero w 1826 roku wybudowano zamek z przeznaczeniem na więzienie. I to więzienie zapisało się bardzo ponuro w okresie okupacji i później w czasach stalinowskich.
To tak. Może, skoro już jesteśmy przy czasach stalinowskich, zresztą pan jest autorem przewodnika Lublin mało znany. Tak. Może zanim te mroczne karty historii jeszcze trochę państwu przybliżymy, to przejdźmy do siedmiu wspaniałych, bo jednak Lublin to jest perła Rzeczypospolitej obojga narodów, miasto, które wtedy prawdopodobnie być może święciło swoje, cieszyło się największą świetnością, miało największe znaczenie polityczne dla Rzeczypospolitej. Właśnie pan pisze o siedmiu wspaniałych królach dla Lublina.
Tak, jeden pierwszy nie był królem i reprezentuje czasy sprzed lokacji i to jest Leszek Czarny, któremu przypisuje się budowę fary i ja twierdzę, że również był autorem budowy wieży zamkowej. Wokół wieży powstało wiele nieporozumień. W XIX wieku władza carska narzuciła pogląd, że była to inwestycja ruskiego kniazia Daniela. I historycy mediewiści okresu powojennego z UMCS-u, profesor Myśliński, profesor Szygieł z UMCS-u, profesor Sułowski z KUL-u twierdzili jednoznacznie, że jest to dzieło polskich władców, przypisując bądź to Bolesławowi Stydliwemu, bądź Leszkowi Czarnemu tę inwestycję, ale to nie przekładało się na akcję społeczną. I w ubiegłym roku z okazji 700-lecia Lublina był program na dziedzińcu zamkowym Sen o mieście, gdzie było wprost mówione, że jest to baszta Daniela. Oczywiście zacytowano Czechowicza, poetę, niemniej jednak nie było żadnego sprostowania, że jest to błędna opinia poety ukształtowana w czasach carskich, powielona później przez fotografika Jana Buchaka, który zdjęcie nazwał basztą Daniela.
Mamy Leszka Czarnego, potem kolejny istotny władca w wielkiej historii Lublina.
Oczywiście. Chciałbym, żeby ci władcy byli wyróżnieni. Ja publikowałem na Facebooku od Nowego Roku poczet wybitnych Lublinian i osób zasłużonych dla Lublina i pierwszych 7 władców, którzy przyczynili się dla Lublina, nie chronologicznie w kolejności, ale wybranych przeze mnie, nazwałem 7 wspaniałych. Otóż Leszek Czarny, który był autorem budowy fary i prawdopodobnie wieży zamkowej, ja tak twierdzę, że te inwestycje szły równolegle, tak jak 60 lat później jego bratanek Kazimierz Wielki budował zamek, kosił Dominikanów, otoczył miasto murami. Także Leszek Czarny, jeszcze sprzed lokacji, Łokietek, który nadał Lublinowi prawa miejskie, Kazimierz Wielki, który zastał Lublin drewniany, otoczył i zostawił murowany, otoczył miasto murami, wybudował zamek.
Tak się mówi o jedynym królu, no może poza Chrobrym, bo Chrobry też nosił kiedyś przydomek Wielki, tak. Zanim do niego przywarł przydomek męski. Jedyny król, który oficjalnie jest Wielki, kojarzony jest z Całopolską, ale w Lublinie chyba szczególnie sobie ten Lublin ukochał.
Tak, znaczy ja powiem, że to było miasto narażone na najazdy ze wschodu. W XIII wieku było nękane kilkadziesiąt razy. Ja w książce wyliczyłem te najazdy w ciągu 10 lat, latach 70., 80. XIII wieku były najazdy Rusinów, Tatarów, Jadźwingów, Litwinów i miasto było słabe, niezabezpieczone, dlatego że było rozbicie dzielnicowe i lokalni książęta nie byli w stanie odeprzeć tych najazdów. Także tędy przez Lublin przechodziły obce wojska, przekraczały Wisłę, atakowały Sandomierz i dalej Małopolskę. No i kiedy król Kazimierz wyruszył na Ruś w 1340 roku, nastąpiła odwetowa wyprawa rusko-tatarska na Lublin i wojska te zostały pobite i żeby Lublin był bezpieczny, król Kazimierz Wielki wybudował zamek, otoczył miasto murami i Lublin przez ponad 3 wieki, przez ponad 300 lat był miastem bezpiecznym aż do 1655. Ale kontynuując tych 7 wspaniałych, to później chciałbym wymienić króla Władysława Jagiełłę, który tu w Lublinie został wybrany na męża Jadwigi i przyszłego króla Polski. Także to było bardzo ważne miasto dla Jagiełły, dlatego że nie mógł jeździć przez Warszawę do Krakowa. W Warszawie rezydował Siemowit IV, który był rywalem Jagiełły w walce o tron Polski. Nie wykazał determinacji w tej walce i ustąpił Jagiełłę. Także to było pierwsze królewskie miasto na trasie między Wilnem i Krakowem. Dlatego też Jagiełło nadał 2 przywileje dotyczące jarmarków. No i wybudował jedyny w Polsce kościół wotywny jako wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem. Znaczy de facto ten kościół
budowali. Kościół stoi, istnieje?
Tak jest, to jest największy w Polsce pomnik grunwaldzki. Ja mówię, że Lublin jest miastem, gdzie są 2 pomniki grunwaldzkie. Najmniejszy, około metra wysokości, z aluzyjną datą 1410 jako datą budowy kościoła. W czasach carskich nie pozwolono świętować tej rocznicy, chociaż to był nie ten wróg. No i jedyny kościół wotywny budowany przez Niemców. Jagiełło miał takie wschodnie poczucie humoru, wziął jeńców do niewoli i kazał im wybudować kościół. Oni mieszkali w miejscowości Niemce, to jest na trasie do Lubartowa. Także Jagiełło był również autorem, zleceniodawcą wykonania fresków bizantyjskich w kaplicy zamkowej. I jest to unikat w kulturze europejskiej, dlatego że tutaj jest granica między kulturowym zachodem, budowla gotycka, i kulturowym wschodem, malarstwo bizantyjskie wschodnie.
Jeśli dobrze liczę w tym szybkim resume po historii Lublina, jeszcze 3 wspaniałych nam się zostało.
Tak jest. Kazimierz Jagiellończy, który ustanowił województwo lubelskie i również wydał przywilej dotyczący 2 kolejnych jarmarków. Także Lublin był miastem handlowym na szlakach Europy Środkowej. I chcę powiedzieć, że były 2 jarmarki 16-dniowe i 2 jarmarki 8-dniowe. Także tu zjeżdżali kupcy z różnych kierunków Europy. No i Kazimierz Jagiellończyk wcześniej wydał przywilej na budowę wodociągu, który był dopiero wybudowany za jego następcy, za Zygmunta Starego.
Tak. I jeszcze 2 nam się zostało, żeby dopełnić.
Tak, oczywiście. Zygmunt August, ja uważam, że w tamtym roku, kiedy była taka prezentacja 700-lecia i zapytano mnie o ludzi 700-lecia, to ja podałem Zygmunt August. Dlatego, że nic tak nie wyróżniło Lublina w całej historii jak Unia. która tworzyła...
450. rocznicę będziemy obchodzić w przyszłym roku.
Tak. Tworzyła Wielką Federację Rzeczpospolitą Obojga Narodów i akces do tej federacji zgłosiły inflanty na zasadzie dobrowolnego przystąpienia, a nie podboju. Rzecz ciekawa, że korona obejmowała ziemię obecnej Ukrainy, czyli Ruś, też została włączona po wcześniejszym wycofaniu się Litwinów. Także nie było podboju, tylko była akceptacja tego systemu demokracji szlacheckiej.
Chociaż sam proces też...
I praw obywatelskich i politycznych.
Sam proces też nie przebiegał tak miło. Zygmunt August musiał przypisać z Litwy do korony część województw, zanim panowie litewscy się na Unię zgodzili.
Tak, znaczy to wyglądało w ten sposób, że Radziwiłłowie mieli swoje ambicje, opuścili miejsce rokowań, ale później postraszeni przez Iwana IV wrócili i zawarli Unię na mniej korzystnych warunkach. Polacy odłączyli najpierw Podlasie, później Wołyń, a w ostateczności później Ruś, zwaną obecnie Ukrainą.
Tyle Polacy, tak. Ile sam król, który jako książę litewski był udzielnym władcą i mógł robić ze swoimi ziemiami niemalże co chciał i przepisywał Rzeczpospolitej.
Ale niekoniecznie, dlatego że ci magnaci, książęta, kniaziowie ruscy widzieli w tym swój interes i trudno powiedzieć, jak to wyglądało, czy byli do przekonań, w jaki sposób byli przekonani. W każdym razie woleli być w koronie tak zwanej, symbolizującej ówczesną Polskę i Ruś, niż być tak w tej Litwie, która sama nie bardzo wiedziała, czego chce.
Tak. Zapytam od razu o upamiętnienie Unii Lubelskiej, czy Lublin to swoje najważniejsze wydarzenie w historii godnie uczciło, czy rzeczywiście my jako Polacy godnie pamiętamy o pierwszej Rzeczpospolitej i o samym akcie Unii Lubelskiej?
Jest pomnik Unii. Pierwszy pomnik został zniszczony w czasie rozbiórki kościoła, klasztoru i szpitala Bonifratrów i drugi pomnik, który obecnie stoi, obelisk, został postawiony z inicjatywy Stanisława Staszica. Jeszcze car Aleksander I wyraził zgodę i całe szczęście, bo po powstaniu listopadowym już nie byłoby szans na pomnik. Pomnik Unii Lubelskiej wyznacza nam funkcję Placu Litewskiego, wyznaczał nam historyczną tradycję Rzeczypospolitej, a później walk o tę tradycję, o przed powstaniem styczniowym, manifestacje patriotyczne, w stanie wojennym, manifestacje patriotyczne. I ja z wielkim żalem wyrażam tutaj dezaprobatę dla ciągu tych fontan na dawnym trakcie krakowskiego przedmieścia, uniemożliwiającym wjazd pojazdów, wjazd konno na te uroczystości patriotyczne, które są przenoszone teraz na parking przy Placu Zamkowym.
Pomniki tak. Są istotne, bo tak. To mogą być dominanty w krajobrazie miasta, ale mają to do swojego charakteru, że nie mówią za dużo najczęściej. Tak. Przydałoby się muzeum, proszę mnie poprawić, ale wydaje się, że tak. Ma powstać Muzeum Kresów właśnie w Lublinie. Tak. A czemu nie Muzeum Pierwszej Rzeczpospolitej?
Dobrze. Taka inicjatywa została zgłoszona przez PiS i tutaj akurat widzę posła Sylwestra Tułajewa z
tak
PiSu.
Była
idea Muzeum Kresów i ja odnosiłem się do tego z rezerwą. No jak tutaj nam eksponować kamieniec podolski, co na to powierzą Ukraińcy, że my mamy takie tendencje rewizjonistyczne. I wydaje mi się, że lepszą formą byłoby, gdyby była idea Muzeum Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Wielkiej Federacji Narodów Polaków, Rusinów, znaczy obecnych Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy.
W ogóle my w Polsce takie muzeum mamy gdziekolwiek?
Nie ma. Ja chcę powiedzieć, że w styczniu tego roku dokument Unii Lubelskiej został zapisany na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO, o czym mało kto wie. Także Lublin, oprócz tego, że jest miastem dziedzictwa europejskiego, to miasto zostało wpisane ze względu na Unię. Tych miast najpierw w pierwszej kolejności było 16. W skali całej Europy 16 miast, w tym Lublin, jako miasto Unii. Natomiast od stycznia tego roku jest Lublin również na liście UNESCO. Unia, dokument Unii Lubelskiej jako dziedzictwo świata, Memory of World. Także jest to pamięć świata. Także Lublin jest wyróżniony. Natomiast gdyby było Muzeum Rzeczypospolitej Obojga Narodów przedstawiające wielką ideę Federacji Narodów na zasadzie wolni z wolnymi, równi z równymi, federacji, która tworzyła potęgę, która gromiła sąsiadów, Szwedów, Moskali, Turków i budziła respekt wśród sąsiadów, to byśmy mieli okazję przedstawić w tym mieście część historii pozytywnej. No niestety w XVII wieku nastąpiło załamanie, kryzys na skutek
do tej historii
innych
wrócimy
przyczyn.
Tu muszę postawić trzy kropki, panie Wojciechu, bo
dobrze.
Czas nas goni, nie przejdziemy do historii najnowszej, ale może i dobrze, bo dużo rozmawiamy o II Rzeczpospolitej, dużo rozmawiamy o wojnie, a wydaje się, że ktoś nam amputował, albo sami amputowaliśmy sobie jako naród, jako społeczeństwo pamięć o I Rzeczpospolitej i mało ją jako państwo
bardzo mało wiemy na ten temat. Ja tutaj propaguję utworzenie w pierwszej kolejności Muzeum Trybunału Koronnego. To się prosi jedynej instytucji sądowniczej, jedynego sądu powszechnego w Europie w tym czasie. No i Muzeum Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim jak najbardziej popieram, jestem gotowy przygotować scenariusz do tego.
Wojciech Górski, historyk, przewodnik, autor przewodnika Lublin mało znany, a także Lublin City Tour.
Tak, tak, firmy. Usługi Lublin City Tour, niestety blokowanej przez urzędników miejskich. Ja chcę pokazać turystom miasto i nie mam takiej możliwości.
Dobrze, to jeszcze może pan poseł może mi wybaczy, ale to podsumujmy w dwóch zdaniach, pana zdaniem 8 lat prezydenta Żuka jako przewodnik turystyczny. Jak pan ocenia ten okres dla Lublina?
Powiem tak, że na początku pan Żuk ogłaszał, że jest przyjazny turystom, przedsiębiorcom. Na swoim przykładzie mam okazję stwierdzić zupełnie co innego. Jest to miasto klanów, kolesiów realizujących swoje interesy. Ja jestem traktowany jak intruz. Ja walczyłem z absurdami administracji. Za znak drogowy na drodze publicznej kazano mi zapłacić 1000 zł plus VAT. Nasyłano na mnie policję, że nie mam certyfikatu, bo w języku polskim straszono mnie mandatami. Chciano mnie stąd usunąć. Ja nie dałem się. Walczę 5 lat z absurdami administracji miasta. Tyle samo walczył 150 lat temu Drzymała z absurdami pruskiej administracji, zaborczej.
Podzamcze też czeka na rewitalizację.
Też oczywiście zardzewiałe blachy, opadające tynki. To jest wizerunek miasta na 700-lecie.
Wojciech Górski był gościem Poranka Wnet. Teraz czas na chwilę reklam, a zaraz potem gość Poranka Wnet, Sylwester Tułajew, który już czeka w blokach startowych.